Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po dziewiątej na 95 i 6 FM.
Rozmowa dnia, Tadeusz Jędrzejczak, członek Zarządu Województwa Lubuskiego w naszym studio, radny SLD. Dzień dobry, witam pana.
Witam pana redaktora, witam państwa, dzień dobry.
Zacznijmy od tematów na styku Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta, Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Tutaj kłopoty miasta z realizacją inwestycji. Jeżeli gorzowski magistrat znajdzie w lipcu wykonawcę Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, to wtedy nie straci unijnego dofinansowania do inwestycji. Tutaj mówimy o dość dużej kwocie, bo to chodzi o 30 milionów złotych. W tej sprawie z prezydentem miasta spotkał się wicemarszałek województwa lubuskiego Marcin Jabłoński i z informacji, jakie mamy od pana Jabłońskiego, wynika, że rozumie jakby argumenty miasta, jeśli chodzi o opóźnienie.
Znaczy argumentów miasta nie ma żadnych, dlatego że argumenty miasta to jest nieudolność kierownictwa miasta w rozstrzyganiu i pisaniu przetargów. Przecież przetarg
to surowa ocena, bo pan Marcin Jabłoński ma nieco inne zdanie.
Nie, marszałek Jabłoński odpowiada za regionalny program operacyjny i w związku z tym rozumie, że nieudolny prezydent nie potrafi rozstrzygnąć przetargu na Centrum Edukacji Zawodowej, ale my nie jesteśmy jako zarząd województwa przeciwko miastu i w związku z tym po raz kolejny, bo to nie jest pierwsze podejście, mieliśmy spotkanie z prezydentem, jego służbami.
Mówimy o przedłużeniu terminu, tak?
No też kolejny raz. Traktujemy sytuację w Gorzowie jako sytuację trudną. W związku z tym za każdym razem, a to wielokrotnie, kiedy jestem w zarządzie miasta, zarządzie województwa od 3 lat, wielokrotnie zgadzaliśmy się z tym, że trzeba przełożyć terminy w ramach funkcjonowania ZIT-u Gorzowskiego w ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego. Ja byłem na tym spotkaniu, na którym było to omawiane w sali sesyjnej Urzędu Miasta. My jesteśmy za tym, ażeby ZIT się powiódł, żeby pieniądze zostały wydane, a że miasto na tym nie zależy i nie ma umiejętności, no to jakby nie jest nasze zmartwienie. Będziemy pomagali miasto tak długo, jak się tylko da.
A kiedy myśli pan o tej inwestycji, to przecież jest inwestycja, która idea powstawała jeszcze za pana kadencji, nie myśli pan sobie, mogliśmy to przyspieszyć parę lat wcześniej?
Nie wiem, mnie do głowy nie przyszło, że barbarzyńcy przyjdą rządzić miastem, a dominującą...
O, to naprawdę mocne słowa. W dobie jakby zwalczania mowy nienawiści.
No wie pan, ale tutaj panie tyle prezydencie. Mowy nienawiści przeciwko mnie w tym studio było przez państwa przez lata całe wygłaszane i kłamstw. Mogę
przez
sobie
nas?
Na to pozwolić. To oczywiście.
Jakich kłamstw?
No niech pan sobie przypomni akcję pani redaktor Kobylak na przykład w sprawie słynnych alejek na Marcinkowskiego i relacje na żywo oparte na kłamstwie. No,
to
bardzo,
przecież była
na pierwszy z brzegu.
To była opinia mieszkańców.
Nie,
cała sytuacja z alejkami.
Nie, panie redaktorze,
dobrze, to my nie pozwoliliśmy wyciąć drzew.
Nie,
tak,
nie, wy się nic nie pozwolili. Wy się prowadzili akcję pod tytułem Głupi prezydent, mądrzy działacze.
Dobrze, ta rozmowa idzie w złą stronę.
Panie marszałku, no to
naprawdę,
co?
Porozmawiajmy na poważnie.
No próbuję.
Mówimy o Centrum Edukacji Zawodowej. To jest miejsce, na które czekają. Sam jestem rodzicem nastolatka i chciałbym, żeby była szkoła zawodowa, o jakiej mówiło się, Centrum Edukacji Zawodowej.
No więc
to miała być lokomotywa napędowa, jeśli chodzi o naszą edukację.
No nie będzie lokomotywą, tak, bo nie będzie Centrum Edukacji Zawodowej. Władze miasta nie mają na to po prostu chęci. A więc wracając do tych barbarzyńców, no to ja chcę, mówię poważnie. Wie pan, no jeżeli ktoś jest z Gorzowa, a władze miasta są...
A ja poważnie apeluję jeszcze raz o może no stonowanie troszeczkę emocji. Dlaczego... Można ująć wszystko w inne słowa.
Ale trzeba mówić dosadnie, kiedy dzieją się rzeczy, które się mieszkańcom Gorzowa i niemieckim i polskim w głowie nie mieściły. Wie pan, bądźmy szczerzy, to, że państwo bronicie władz miasta, to jest wasza linia polityczna, nie moja.
Nikogo nie bronimy, tylko no estetyki anteny, panie prezydencie.
Panie redaktorze, skończy się rozmowa i nie powiem, co chciałem powiedzieć, to po co pan mnie zaprasza do studia. Więc wygląda to tak. Jeżeli ja codziennie przejeżdżam po Parku Słowiańskiego, wybudowanego w dawnej Dolinie Kłodawki, jeżeli w tym parku kilka lat temu stawialiśmy po pierwsze jednego z radnych niemieckich, który walczył o to, żeby powstał Park Słowiański. Ten Park Słowiański jest nazwany przez Polaków Parkiem Słowiańskim. I w tym Parku Słowiańskim władza, która nie jest Gorzowa i nienawidzi tego miasta, jego mieszkańców, tylko nimi manipuluje, buduje zbiornik retencyjny na brudną wodę burzową, no to proszę pana, jak mam to nazwać, co to jest? Wysoka klasa i cywilizacja rodem skąd?
Czy pana zdaniem ten zbiornik nie powinien powstać w tym miejscu, tak?
No, panie redaktorze, to jest pierwszy przypadek na świecie, że zbiornik retencyjny zbudowany w środku parku w Śródmieściu, w tym samym czasie zmanipulowani mieszkańcy Gorzowa zbierają podpisy i tworzą jakieś komitety przeciwko temu, żeby nie wycinać drzew, które są samosiekami gdzieś na pograniczu parku, a nikt nie protestuje przeciwko temu, że w centrum miasta powstanie zbiornik retencyjny w Parku Słowiańskim, gdzie ludzie powinni wypocząć, powinni mieć korty tenisowe i tak dalej. Ale to jest dopiero manipulacja mieszkańców.
Mamy zapewnienia, że zbiornik będzie pod powierzchnią, tak, ziemi, że wszystko będzie zakryte.
Super. Naprawdę ja się cieszę, że wydajemy w ten sposób pieniądze w mieście na podziemne zbiorniki retencyjne. To jest istota rozwoju Gorzowa. Można się rozpokazać. Więc powiem tak. Przez wiele lat różne rzeczy w mieście się działy. W tej chwili dominuje poziom wody i to wody różnej, która dzisiaj rządzi miastem od wodogłowia do wody czystej w mieście.
Dobrze, a rondo na zbiegu ulic Górczyńskiej i Wyszyńskiego a propos wody i tak dalej. Czy tam nie brakowało dobrych rozwiązań?
To rozwiązanie było dobre i to rozwiązanie się sprawdziło.
Spłynęło do kładawki.
Na panie redaktorze, bo pan nie słucha. Jakby pan słuchał
ja
wtedy,
tam mieszkam,
co
więc obserwuję,
mówiliśmy
co
na konferencji
prasowej,
to by pan się czegoś dowiedział. Tam poszło coś innego. Mieliśmy sytuację taką, a pan jako komentator Żużla powinien pamiętać. Było to w dniu derbów, kiedy mieliśmy urwanie chmury nad
Gorzowem. To prawda, że to były ponadnormatywne opady.
No i w związku z tym ta instalacja, która była tam zamontowana, była, nie była przygotowana i żadna nie jest przygotowana na tak wielkie opady deszczu, jakie miały miejsce wówczas. Przebudowaliśmy, doprowadziliśmy jeszcze jedną nitkę dodatkowo i jak mam nadzieję, że dzisiaj, bo nie obserwuję tego na bieżąco, ten problem nie występuje. No ale będziemy mieli zbiornik retencyjny w Parku Słowiańskim z czystą wodą, to myślę, że jeszcze będzie lepiej.
Co pan uważa na temat pomysłu, który powrócił północnej obwodnicy Gorzowa? Gdzieś w przestrzeni politycznej pomysł zaczyna znów...
Co to jest północna obwodnica Gorzowa? Bo tu już paru wynalazków mieliśmy, też różne rzeczy mówili.
To prawda, że ta obwodnica jakby, czy plany tutaj się
ale
zmieniają.
Ale która to ma być? Niech pan mi powie.
To ma być 4 kilometry, 3 mosty, 5 rond w dużym skrócie.
Ale w którym miejscu?
W którym miejscu? To nie śledzi pan informacji? Ma...
No nie bardzo, bo to już tyle, wie pan, w opinii publicznej jest tyle kłamstwa.
Ma odciążyć ruch tranzytowy od Alei Odrodzenia ulicą Słowiańską i centrum miasta. Skomunikuje też dwa kompleksy strefy ekonomicznej i ułatwi dojazd do cmentarza. A. Takie są ogólne plany.
No ja słyszałem o tym 5 lat temu, że to ma powstać. Jak wiemy, nie powstało. Bo głównie działalność władz miasta polega na wydawaniu pieniędzy na niepotrzebne projekty, które dawno w Urzędzie Miasta już leżą. Zadowoleni są architekci i ich przedstawiciele w Radzie Miasta i w Urzędzie, którzy obławiają się finansowo. Nie korzysta na tym miasto, bo żaden z tych projektów nie został zrealizowany, poczynając od Urzędu Miasta, przez Szkołę Muzyczną i szereg innych projektów. Potem podobnie jak i Centrum Edukacji Zawodowej. Projekt był gotowy, tylko trzeba było kolegom zlecić jeszcze jeden projekt, bo przecież na tym to wszystko polega. Jeżeli zaś chodzi o północną obwodnicę, była ona w planach. Tam jest wielki pas ziemi, który jest wydzielony i przekazany miastu przez Agencję Mienia Wojskowego w wyniku naszych negocjacji sprzed wielu lat. No to życzę powodzenia, bo
plan
jest to...
Realny, czy nie?
Proszę?
Plan realny, pana zdaniem?
No ja słyszałem, jak prezydent Wójcicki mówił 4 lata temu, że będzie to budował i wszyscy latali i dziennikarze i dostawali tych bardzo wysokiego ciśnienia, jak to będzie budowane. No jak widzimy, zbudowane to nie zostało. No przypomnę jeszcze drugą rzecz. Był fantastyczny pomysł, ażeby zmienić przebieg drogi 22 i wpuścić na największe osiedla w Gorzowie. Nawet czekamy na światłe pomysły kolejnej realizacji północy obwodnicy Gorzowa, która spowoduje niebywały rozwój kilku deweloperów, którzy w Gorzowie mają kupione nieruchomości, ale jednocześnie spowoduje niezwykły rozwój gospodarczy Gorzowa, w wyniku którego wybitnie wykształceni w nieistniejącym Centrum Edukacji Zawodowej uczniowie będą u nieistniejących inwestorów znajdowali zatrudnienie.
Panie marszałku, największe wyzwania, jeśli chodzi o województwo, największe plany na pięciolatkę, bo tak chyba powinniśmy powiedzieć na całą kadencję.
Zadaj mi pan pytania w dobrym miejscu i w dobrym czasie, dlatego że o 11:15 dzisiaj w Zielonej Górze mamy posiedzenie koalicji trzech partii i przedstawicieli trzech klubów. W sejmiku będziemy właśnie dzisiaj zatwierdzali.
Poznamy dokładny program. Obiecany był mniej więcej do połowy
Tak, jesteśmy
stycznia.
Przygotowani. Myśmy również zgłosili, ja zgłaszałem swoje punkty do programu koalicji. Chcielibyśmy dzisiaj to te materiały propagandowe, znaczy programowe zatwierdzić.
Uchyli pan ramka tajemnicy?
Nie chciałbym wejść przez szereg, ale powiem o kilku rzeczach. Po pierwsze, rozpoczęliśmy negocjacje w sprawie przyszłej perspektywy finansowej i środków pomocowych dla województwa lubuskiego. To jest sprawa pierwsza jako jedno z istotnych narzędzi. Po drugie, za co ja odpowiadam, czyli program interregowski, program współpracy transgranicznej. Jesteśmy po wielu wizytach w Brukseli, Berlinie, Poczdamie, w Dreźnie. Jesteśmy po bardzo wielu rozmowach w Warszawie i chcemy utrzymania tego programu. Rząd chce scentralizować środki i na to się nie godzi. Po trzecie, obejmiemy większą opieką i udzielimy większej pomocy mieszkającym na terenie naszego województwa obcokrajowcom, ponieważ chcielibyśmy,
żeby... W jakiej formule?
To jest po pierwsze opieka prawna, dwa punkty informacyjne, po drugie to jest opieka społeczna i pomoc w asymilacji i pozostaniu w naszym kraju, więc nauka języków, pomoc w szkole, w pozyskaniu...
Szkoły ostatnio jakby apelowały o pomoc w tej materii.
W jakim sensie o pomoc?
Jest wielu młodych obcokrajowców w klasach, którzy uczą się języka.
Ale są jakieś problemy z tymi ludźmi?
Tak, są problemy, jest po prostu bardzo dużo takiej młodzieży, a nauka powinna być szybka i intensywna, tak? I czasami
no
wie pan, dzieci
no
mają
to
zaległości.
Jest ten problem, który mamy. Dzisiaj mamy taką sytuację, że na terenie naszego województwa jest około 30 tysięcy, co najmniej 30 tysięcy, niektórzy nawet mówią o 50 tysiącach obywateli Ukrainy i Mołdawii, Białorusi, którzy u nas przybywają na stałe i na stałe pracują legalnie i nielegalnie. Od 1 stycznia tego roku, przyszłego roku zmienia się prawo w Niemczech, które umożliwi pobyt obywatelom krajów spoza Unii Europejskiej na terenie Niemiec, podejmowanie pracy i szkolenie się i poszukiwanie pracy.
Myśli pan, że wtedy to zmieni rynek pracy u nas, że mieszkańcy Ukrainy będą dalej jechać, nie zatrzymywać się w Polsce?
Mam nadzieję, że nie, ale jeżeli tak się stanie, to będzie dla polskiej gospodarki katastrofa, dlatego że my mówimy o tym jako samorządowcy, ludzie, którzy znają biznes i znają realia. Mówimy to przedstawicielom rządu od kilku lat. Rząd jest antyimigrancki, ksenofobiczny, więc to powoduje, że rząd nie zainteresował się zmianą prawa, które było niezbędne w Polsce. W związku z tym dzisiaj Ukraińcom Niemcy stworzyli alternatywny rynek pracy. Jeżeli tych kilkaset tysięcy, którzy w Polsce pracują, Ukraińców...
No na razie jest im dobrze w naszym kraju, skoro nie wyjeżdżają.
No bo na razie nie mieli takiej możliwości. Jeszcze raz panu mówię, od 1 stycznia 2020 zmienia się prawo w Niemczech, które umożliwi im wyjazd i podjęcie pracy. Rząd nie zrobił Polski nic w tym kierunku, ażeby stworzyć możliwość, żeby ci tutaj zostali. Efekt tego może być taki, że jeżeli wyjadą ci ludzie, nie wszyscy, ale część, załamie się polska gospodarka.
Zobaczymy, jak będzie. W każdym razie, jeśli chodzi o politykę ogólnokrajową, wiosna, nowy projekt Roberta Biedronia, jak się panu podoba?
Podoba, mi się nie podoba Robert Biedroń. Dlatego, że to jest kolejny picer na polskim rynku, politycznym. Prowincjonalny dziennikarz i byle jaki poseł, wykreowany przez media, w tym TVN przede wszystkim, jako osoba, która ma wiele do powiedzenia. No, wystarczy pojechać do Słupska i zapytać się o dokonania pana prezydenta po 4 latach. Są one porównywalne z dokonaniami prezydenta Gorzowa, bo oni są z tego samego pnia.
Czyli nie ma mowy o koalicji na przykład z SLD, tak?
Ale pan Biedroń robi koalicję sam ze sobą, bo efekt tego jest taki, że ja wczoraj posłuchałem tego wystąpienia. To jest kolejny. Myśmy już mieli kilku takich wystrzałych polityków, od Andrzeja Lepera do obecnego posła Ryszarda Petru. Będziemy mieli kolejnego ściemniacza, który nabierze wielu ludzi do głosowania na siebie. Nic z tego nie będzie. Będzie poparcie, będą głosy. Przede wszystkim Biedroniowi chodzi o wejście do parlamentu europejskiego. Żadnym premierem ani ministrem.
Mówi, że nie przyjmie mandatu do europarlamentu, jeśli
panie redaktorze,
jeśli takie uzyska.
Jak nie przyjmie się mandatu do europarlamentu, to po co się tworzy coś w styczniu? Po to, żeby w maju kandydować, po to, żeby nie wziąć mandatu. To takie rzeczy można opowiadać nastoletnim dziewczynom na pierwszej randce, a nie politykom, którzy się na tym znają. Biedroń w ciągu 4 lat, 400 dni nie był w pracy w ogóle, bo jeździł głównie po mediach i właśnie po Parlamencie Europejskim. Nie po to robi partia, żeby nie przyjmować mandatu.
A co z SLD w takim razie, jeśli chodzi o rok, bardzo ważny rok wyborczy, tak, dla partii politycznych. Najpierw europarlament, potem wybory do naszego parlamentu.
No rok jest decydujący w sumie dla polityki europejskiej, dlatego że coraz więcej sceptycznych wobec Unii Europejskiej, nacjonalistycznych ruchów zdobywa coraz większe poparcie.
A takie... decydujący dla istnienia SLD?
No nie tylko, ale mówię najpierw o Parlamencie Europejskim. No to będzie zależało od tego, jakie partie polityczne, o jakich poglądach politycznych eurodeputowani zasiądą w Strasburgu i Brukseli po wyborach majowych. Jest coraz większe nasilenie i poparcie dla ruchów ksenofobiczne. Tak jest w Polsce, tak jest w Niemczech, tak jest we Francji, tak jest we Włoszech, tak jest w Wielkiej Brytanii, mamy przecież Brexit. W związku z tym zobaczymy, czy ta formuła Unii Europejskiej się obroni. SLD będzie szło w koalicji do wyborów do Parlamentu Europejskiego i mamy nadzieję zdobyć kilka mandatów w skali kraju, bo jesteśmy ugrupowaniem proeuropejskim i prodemokratyzm. Jeżeli chodzi o jesienią, to oczywiście no, rozegra się wielka batalia przeciwko PiS-owi. Zobaczymy, czym ona się skończy. Będzie to decydujące. Jeżeli SLD wejdzie do parlamentu, to zacznie się odbudowa, mam nadzieję, nowoczesnej lewicy. Jeżeli nie wejdzie SLD do parlamentu krajowego, no to nie będzie SLD.
Zakłada pan swój udział w wyborach? W roli kandydata. Zakłada pan swój udział w wyborach w roli kandydata?
Nie, no ja nie zakładam żadnego udziału, bo ja myślę, że czas najwyższy, żeby lepsi ode mnie zasiadali w Parlamencie Europejskim czy w Parlamencie Krajowym. Czas na to, żebym przeszedł, wie pan, na pozycję mentora bardziej, wie pan, i krytyka czy analityka, a mniej praktyka. Mam swoje zajęcie, które mam w Zielonej Górze i tutaj w Gorzowie. Mam mandat radnego na 5 lat i raczej nigdzie się stąd nie wybieram. Poza tym nie miałbym okazji spędzenia tak uroczych chwil w Radio Gorzów z panem redaktorem.
To chociaż końcówka rozmowy pojednawcza. Dziękuję bardzo.
Ale ja jestem krytyczny. To musi panie redaktorze. Nie może pan mi odbierać prawa do krytykowania tego, co krytykują wszyscy rozumni ludzie w mieście.
Kwestia nazewnictwa. Tadeusz Jędrzejczak, członek zarządu województwa lubuskiego, radny SLD.
To za nazewnictwo przepraszam, ale to było jedyne, co mu się cisnęło na usta, patrząc na to, co się w mieście dzieje.
Dziękuję. To już nie do mnie ocena należy. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
Bardzo miło.
Do zobaczenia.
Dziękuję bardzo.
Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po 9:00 na 95,6 FM.